Ewangelia świętego Łukasza, 15 rozdział, od 11 wersetu. Potem rzekł: pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu: ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. I tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wyjrzawszy w siebie, rzekł: iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników twoich. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i podbiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi i przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce i przywoławszy jednego ze sług pytał: co to jest? Ten zaś rzekł do niego: brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś rzekł ojcu: oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mimi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego: synu, ty zawsze jesteś ze mną, wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Jest to znana nam wszystkim przypowieść z Biblii. Jezus ją wygłosił i często, kiedy przytaczamy tą przypowieść, albo często, kiedy słyszymy tą przypowieść, ma ona miejsce w czasie ewangelizacji. I w czasie tej ewangelizacji mówca przyrównuje syna marnotrawnego do człowieka, który jeszcze nie poznał Boga, nigdy się nie nawrócił. Ale czy to jest właściwe porównanie? Czy rzeczywiście ta historia mówi o kimś, kto nie znał Ojca, nie znał Boga i dopiero pierwszy raz Go poznaje? I czy rzeczywiście ta historia jest o tym jednym synu marnotrawnym? Ewangelista Łukasz opisuje nam w 15 rozdziale sytuację, w której Jezus naucza tłumy i przychodzą do Niego różni ludzie. Widzimy tam celników i grzeszników. 15 rozdział, pierwszy werset o tym mówi. Ale już w drugim wersecie widzimy, że przy Jezusie jest ktoś jeszcze. Są faryzeusze i uczeni w piśmie. Jezus nauczał tłumy, a te tłumy były różnego przekroju, ludzie z różnych warstw społecznych, od tych najbiedniejszych, najmniej poważanych w społeczeństwie, aż po tych najbardziej zaszczytnych, faryzeuszy. Faryzeusze zarzucali Jezusowi: ty jadasz z grzesznikami, pijesz z celnikami. Celnicy i inni podobni raczej nie byli mile widzianą grupą w społeczeństwie. Kontakt z nimi był czymś, można powiedzieć, poniżającym dla nauczyciela, a tym bardziej wspólne posiłki. To nie przystawało komuś, kto nauczał, żeby mieć kontakt, jadać, ucztować z tymi, którzy są celnikami, oszustami, grzesznikami. Jezus wygłasza taką przypowieść. Oto pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich przyszedł do swojego ojca z bardzo nietypową prośbą. Możemy zadać sobie pytanie, co złego jest w tym, że młody człowiek chce się usamodzielnić? Co złego, że chce zacząć żyć na swoim, podejmować samodzielnie decyzje? Co złego jest, że chce nauczyć się zarządzać majątkiem, który w jakiś sposób się mu przynależy? To w końcu świadczy właśnie o jego zaradności, dojrzałości, temu, że chce być na swoim. Ale kiedy spojrzymy na tę historię przez kulturę, w jakiej była opowiedziana, to już sprawa nie wygląda tak prosto. Kiedy umierała głowa rodziny, jej majątek był dzielony na wszystkie dzieci i pierworodny otrzymywał 2 razy więcej niż wszyscy pozostali. Więc jeśli mamy 2 synów, to dla starszego należało się 2/3, dla młodszego należała się 1/3 majątności. Ale było to dopiero możliwe wtedy, kiedy ojciec umarł. A my co tutaj widzimy? Widzimy, że młody człowiek przychodzi do ojca i mówi: daj mi moją część spadku. Daj mi to, co mi się należy po twojej śmierci. W jaki sposób odbierali to ludzie w tamtych czasach? Młody człowiek przyszedł i powiedział: chcę to, co mi się należy po twojej śmierci. To jest jak życzenie ojcu, aby już go nie było. Timothy Keller w swojej książce opisuje tę przypowieść i używa parafrazy, pisząc, że młodszy syn pragnie bardziej dorobku jego ojca niż jego miłości. On pragnie bardziej tego, co materialne, niż relacji z rodziną. Dla niego wartości rodzinne w tym momencie nie miały żadnego znaczenia. Korzystał całe swoje życie z tego, co wypracowała jego rodzina, z tego, co zarobił jego ojciec. I nagle podjął decyzję: ja już nie chcę takiej relacji. Idę na swoje. Wezmę to, co mi się tam należy po śmierci i będę sam rządził sobą. Nikt nie będzie miał na mnie wpływu. Zrobię wszystko po swojemu. Może coś w życiu osiągnę. Chcę odejść jak najszybciej to możliwe. I co? Prośba młodzieńca została spełniona. Ta prośba to nie było tylko proszenie o pieniądze, ponieważ majątności w tamtych czasach przeważnie były wyrażane przez taką walutę, jaką jest ziemia. Ojciec miał swoje majątności w ziemi, w gospodarce. I aby spełnić tą prośbę, musiał część tej ziemi sprzedać. Coś, co dawało pożywienie, co wtedy dawało ludziom życie, musiało zostać sprzedane po to, żeby spełnić prośbę młodszego syna. Możemy powiedzieć, że syn prosi ojca: rozedrzyj swoje życie. To wszystko, co masz, po prostu zrób z tym, co ja chcę. Rozdzieraj to i daj mi tego część, bo mi się to należy po twojej śmierci. Jak potoczyła się historia zuchwałego młodzieńca? Widzimy, że w mało pozytywnym kierunku. Wziął on majątności, które dostał, i udał się do dalekiego kraju. I roztrwonił wszystko w życiu rozpustnym, pożądliwym, nie potrafiąc zarządzać tym, co mu ojciec dał. I kiedy znalazł się na samym dnie, tutaj czytamy, że wylądował na pastwisku pośród świń. Dla Żyda być pośród świń to jest już najgorsze, co może być. On pas te świnie i nawet nie mógł zjeść tego, co jedzą te świnie. I nagle myśli sobie: jak ja dobrze miałem w domu mojego ojca. Wszystkiego było pod dostatkiem. Wrócę do niego i powiem, że nie jestem godzien nazywać się jego synem. Może uczynię mnie jednym z najemników. Najemnicy to byli ludzie, którzy mieszkali dookoła wsi, miasta i pracowali dla pana ziemskiego za odpowiednią zapłatę. Byli to kupcy, właśnie handlarze, rzemieślnicy. Kiedy spojrzymy w tamtą kulturę, to komentatorzy biblijni twierdzą, że człowiek, który w taki sposób postąpił jak ten młody syn, tak naprawdę był już martwy dla tej rodziny. To, w jaki sposób zhańbił, w jaki sposób potraktował te wartości, sprawiały, że on był jak martwy człowiek dla tej rodziny. I według rabinów, aby naprawić taki błąd, nie wystarczyły zwykłe przeprosiny. Człowiek musiał zadośćuczynić krzywdzie, zadośćuczynić hańbie, która się dokonała. Młodszy syn chciał zostać najemnikiem po to, aby nauczyć się pracy i ciężko pracując odpracować to, co zabrał z domu, odpracować hańbę, pokazać, że może być jeszcze kimś wartościowym. To jest młodszy syn. A co ze starszym? W jaki sposób patrzymy na tego, który został przy ojcu? Widzimy drugiego młodzieńca, który wraca z pracy w polu i słyszy wrzawę uczty. Pyta jednego ze sług, co to za przyjęcie? Na co otrzymuje odpowiedź, że to z radości, z powrotu twojego młodszego brata. Starszy syn rozgniewał się i nie chciał wejść na przyjęcie, które wyrządził jego ojciec. Święty Timothy Keller w swojej książce pisze, że to jest czas, kiedy to starszy brat będzie przynosił wstyd i hańbę swojemu ojcu. On odmawia wzięcia udziału w uczcie, w uroczystości, która być może była największą uroczystością od wielu, wielu lat w tej rodzinie. Publicznie wyraża brak zaufania do decyzji, jaką podjął jego ojciec. Tym samym ojciec jest zmuszony wyjść ze swojego domu. On jako głowa rodziny musi się pofatygować do swojego syna. On jako gospodarz przyjęcia musi opuścić gości weselnych po to, żeby pójść do swojego syna, który podważa jego zdanie. W tamtych czasach można było to odebrać jako wielkie upokorzenie, wstyd i hańbę. Dlaczego starszy syn ma taką postawę? Możemy wywnioskować z tekstu, że chodzi tutaj o stan posiadania, o cenę, jaka została zapłacona dla tego, który sprzeniewierzył wszystko to, co dostał od ojca. Mnie nie dałeś nawet koźlęcia po tylu latach pracy, abym zabawił się z twoimi przyjaciółmi. A ten, który roztrwonił dziedzictwo, ty zabijasz dla niego ciele? Problem jest głębszy, ponieważ kiedy młodszy syn wraca do domu, dostaje pierścień na palec, sandały na nogi, nową szatę i jest wyrządzana uczta na jego cześć. On wrócił do dziedzictwa, więc znowu dziedziczy dwóch synów. Dziedzictwo starszego syna zostało uszczuplone o 1/3. Tyle lat ci służę, nie przestępowałem twoich nakazów i co mi z tego przyszło? Dlaczego jestem pomijany w tak ważnej decyzji, jaka jest część mojego dziedzictwa? Mam zasługi dla ciebie i dla rodziny. To nic nie znaczy? Swoją postawą starszy syn zhańbił swojego ojca. Zwraca się do niego w ogóle bez szacunku, jaki należał się głowie rodziny. W tej całej sytuacji, w tej całej przypowieści widzimy jeszcze jedną postać. Jest to postać ojca. Jego zachowanie jest zupełnie inne, niż powinna wskazywać na to tamta kultura. Kiedy młodszy syn przychodzi do ojca i prosi go jeszcze za życia, daj mi spadek po sobie, to powinno się skończyć tak, że ten syn będzie odprawiony i zostanie mu wyrządzony policzek. Powinien dostać raz i powiedzieć, odejdź i pracuj i żyj, a nie przychodzisz tutaj po to, co ci się należy po mojej śmierci. Ale co tu widzimy? Zupełnie inną postawę. Ojciec dzieli majątności i daje młodszemu synowi. Cierpliwie znosi poniżenie i utratę honoru oraz odrzuconą miłość przez tego, którego wychowywał całe życie, przez tego, o którego dbał całe życie, przez tego, dla którego poświęcił wszystko. Kiedy syn marnotrawny wraca do domu, to co widzimy? Widzimy ojca, który wygląda i czeka. I kiedy widzi marnotrawnego syna, wybiega na jego spotkanie. I to jest niezwykła sytuacja, ponieważ tacy ludzie nie biegali. Dzieci mogły biegać, młodzieńcy mogli biegać, kobiety mogły biegać, ale nie głowy rodziny, nie patriarchowie, nie właściciele ziemscy. Nie mogli biegać, ponieważ to było też dla nich upokarzające. A tu widzimy ojca, który wybiega na spotkanie swojego syna. Widzimy tu niezwykłą determinację i miłość, którą ojciec postanowił okazać publicznie, wszem i wobec. Syn dostaje tutaj najlepszą szatę. Wiecie, kto miał najlepsze szaty w domu? Głowa rodziny. On dostaje szatę swojego ojca, najlepsza z możliwych. Była to oczywista oznaka tego, że przywracam cię do godności mojego syna, przywracam cię do dziedzictwa, do statusu członka rodziny. Ojciec nie czekał na zadośćuczynienie swojego syna. On cieszył się, że jego dziecko żyje, że wróciło. Najlepsza szata przykryła hańbę, nagość, te łachmany, które miał na sobie. A zabity cielec? Cielca zabijano, kiedy działo się naprawdę coś ważnego. Było to najlepsze i najdroższe mięso. I kiedy cielec był zabijany, to przeważnie na te uczty były zapraszane całe wioski, ponieważ było to coś niezwykłego. Więc ojciec ukazuje wielką miłość i wielką radość tego, że jego syn powrócił. A jaka była postawa ojca względem starszego? Oto ojciec wychodzi do zbuntowanego młodzieńca i prosi go: wejdź na ucztę, chodź z nami, ciesz się, baw, ucztuj. Pomimo, że ten publicznie znieważa ojca, pomimo, że odrzuca to zaproszenie, pomimo, że nie chce być na wieczerzy, ojciec przychodzi do niego i mówi: chodź, bądź z nami. Ojciec nie chce zrezygnować ani z młodszego, ani starszego. On kocha obydwóch tak samo. Pomimo tego, jak bardzo przeciwko niemu nastają, jak zakończyła się ta historia? Czy starszy syn wszedł na wieczerzę, czy nie? Jezus nie dopowiada tej historii do końca. Jego słuchaczami byli zarówno celnicy, grzesznicy, jak i faryzeusze. Młodszy syn symbolizuje celników i grzeszników, starszy zaś faryzeuszy. Przypowieść ta ukazuje dwa rodzaje zagubienia. Pierwsze zagubienie jest dla nas jasne i oczywiste. Oto młodszy syn odchodzi, upada w grzech, wszystko niweczy, wszystko niszczy, całe swoje życie doprowadza na dno. To widzimy bardzo głęboko. Ale jest jeszcze drugi grzech. Grzech starszego syna, starszego brata. On oczekuje od ojca, że za to, jaki jest, za to, ile zrobił, za to, że nigdy go nie opuścił, coś mu się należy. Jaka była motywacja starszego syna? W jaki sposób on patrzył na swoją relację z ojcem? Kiedy nie dostaje tego, czego by chciał, to nagle popada w gniew, obraża się, bo ojciec inaczej zadecydował, bo i ojciec inaczej zarządza swoimi majątnościami. Starszy brat powołuje się na swoje uczynki, więc to jakby nierozwiązłość i niejawny grzech jest tutaj problemem, ale jakaś pycha. Zobacz, ile robię, zobacz, ile ci służę i co z tego mam. Obaj synowie mają podobny problem. Młodszy nie chciał miłości ojca, ale jego majątności. Chciał żyć po swojemu, decydować o sobie sam. Starszy też nie chciał miłości ojca. Chciał na wszystko po kolei zasłużyć. Chciał żyć przy ojcu, ale to nie relacja z ojcem była tutaj motywacją. Obaj nie chcieli uznać władzy ojcowskiej. Obaj nie chcieli uznać decyzji, jakie ojciec podejmuje. Jeden po prostu był zły na pierwszy rzut oka, a drugi na pierwszy rzut oka dobry w naszym mniemaniu. Przypowieść ta, o ile była oczywista i piękna i wspaniała dla celników i grzeszników, bo to Jezus daje im nadzieję, o tyle musiała być bardzo zaskakująca dla faryzeuszy. Ponieważ oni często szli za Bogiem z własnych pobudek. Ich życie duchowe było często na pokaz. Mimo to widzimy tutaj, że Bóg zaprasza ich na ucztę. Czy skorzystają? Niesamowita historia, tak? Przychodzą faryzeusze do Jezusa i zarzucają Mu, że jada z celnikami, że jada z grzesznikami. A Jezus mówi, ja nie chcę tylko z nimi jadać, ja chcę, żebyście wy dołączyli, ponieważ Bóg kocha tak samo ich, jak i was. Gdzie my jesteśmy w tej historii? W jaki sposób przypowieść Jezusa wpływa na moje i twoje życie? Jak się do Niego odnosi? Historia ukazuje rodzinę, więc nie jest to historia o człowieku, który nigdy nie znał Boga i się nawraca. Jest to historia o Kościele, gdzie wszyscy razem znamy Boga, podążamy za Nim, jesteśmy nowonarodzonymi dziećmi. Biblia mówi, że w Chrystusie dostępujemy usynowienia. Tak jak mówiliśmy przy listach świętego Piotra, w Chrystusie mamy dziedzictwo dane nam przez Boga. A więc jeśli jest mowa o synu, o dwóch synach i ojcu, to jest mowa o Kościele i Bogu. Do którego syna bym się porównał? Myślę, że na różnych etapach mojego życia, na różnych etapach naszego życia obydwie te postawy przejawiają się w nas. Każdy mój grzech, każdy mój upadek, w momencie, w którym znam Boga, w momencie, w którym doświadczyłem zbawienia, każde moje świadome odejście, to jest jak zachowanie się syna marnotrawnego. Biorę tą łaskę, którą Bóg mi dał i mówię, będę teraz żył po swojemu. Będę spełniał swoje zachcianki. Postawa młodszego syna nie jest mi obca, ponieważ ilekroć upadam, ilekroć grzeszę, jestem właśnie takim młodym synem, który chce roztrwonić to, co zrobił dla niego ojciec. On nie posłał swojego syna na krzyż po to, abym żył po swojemu. Po to, abym zabierał tą łaskę i szedł, prowadził rozwiązłe życie. A postawa starszego syna też nie jest mi obca. Ponieważ często jest tak, że im więcej robię, im więcej się staram, to mogę nie mieć dobrej motywacji. Nie robię to z czystej miłości do Boga, ale być może mam jakiś plan. Niesamowite jest to, że i młodszy, i starszy syn mieli podobne podejście do łaski. Starszy mówi o tym, co osiągnął, a młodszy, kiedy pasie świnie, mówi, zapracuję sobie na przychylność mojego ojca. A ta przypowieść nie mówi o tym. Te motywacje, starania, działanie dla Boga, jeśli ma złe podłoże, to kiedy przyjdzie konfrontacja z Bożą wolą, to może wzbudzić gniew. Może wzbudzić to, że obrażę się na Boga. W jaki sposób młodszy i starszy syn traktowali innych ludzi? To zachowanie też nie jest mi obce. Ponieważ chcemy, aby było nam dobrze. I staramy się dążyć do tego za wszelką cenę. Ale musimy pamiętać o wzajemnej miłości. Zobaczcie, że młodszy syn nie myślał o ojcu, nie myślał o tym, że starszy brat sam zostanie w tej pracy dla ojca. Wziął co jego i poszedł. Starszy brat też nie myślał o ojcu i nie myślał o młodszym. Po prostu myślał o tym, jak wiele straciłem przez tego młodego. Więc jeśli nie mam właściwego podejścia do drugiego człowieka, to niczym się nie różnię od tych braci. Czasem przez to, jak wiele staram się, jak wiele robię, staram się kontrolować jakieś reakcje Boga, wpływać być może na Jego wolę. I to widzimy właśnie w postawie starszego brata. Ale najważniejsze w tej przypowieści jest reakcja ojca. Gdzie byłbym, gdyby Bóg nie reagował tak jak ten ojciec? Bo jeśli upadam w grzech, jeśli odchodzę, to jedyne, co może mnie uratować, to to, że ojciec wybiegnie na moje spotkanie i mnie przytuli i powie, wróć do domu, bo ja dla ciebie wiele poświęciłem. A jeśli staram się jak najwięcej robić, bo myślę, że sobie czymś na to zasłużę i coś nie dzieje się tak, jakbym chciał i się obrażam, to reakcja ojca jest tą reakcją, która może mnie powrócić do właściwego stanu, do właściwego podejścia, do Bożej łaski. Poprzez Chrystusa Bóg jako dobry ojciec wychodzi na moje i twoje spotkanie. I to w Chrystusie przytula cię do siebie, nakłada pierścień na twoje ręce, pokazując, że jesteś Jego dziedzicem. To w Chrystusie otacza cię najnowszą, najlepszą szatą. Szatą sprawiedliwości, szatą miłości, przebaczenia. I to w Chrystusie zaprasza cię na wspaniałą ucztę. To w Chrystusie przychodzi do ciebie, kiedy być może obrażasz się na Niego, bo coś nie jest po twojej myśli. Które postawy charakteryzują mnie i ciebie? Drogi bracie i droga siostro. Po dłuższym zastanowieniu tak naprawdę nie ma to znaczenia, ponieważ obydwie postawy są złe i grzeszne. Największe znaczenie ma to, co zrobisz z zaproszeniem Boga na ucztę. To jest najważniejsze. W jaki sposób zareagujesz na to, że ojciec wychodzi ci na spotkanie, wychodzi i daje ci zaproszenie. Jest niesamowita przypowieść. Ponieważ patrząc na swoje życie, to każdy mój upadek, każdy mój grzech hańbi Boga. Hańbi to, co zrobił dla mnie poprzez Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Ale jeśli chcę do Niego wrócić, jeśli jestem Jego synem, to prawda jest taka, że jeśli jest to szczere, to On mnie przyjmie. On nie odrzuca swoich dzieci, tak jak dobry ojciec. Bóg zaprasza dzisiaj mnie i ciebie na swoją ucztę. Być może jesteś w różnym momencie swojego życia. Być może w różny sposób żyjemy. Być może borykamy się z jakimiś upadkami i grzechami. A być może obrażamy się na Boga. A może tak wiele dla Niego robimy, że zapominamy, że to tak naprawdę relacja z Nim jest ważna, a nie nasza aktywność. On zaprasza dzisiaj mnie i ciebie na ucztę, pomimo tego, w którym miejscu jesteś i pomimo tego, jak bardzo być może jesteśmy zadufani w sobie. I chce wyciągnąć do nas rękę z miłością i mówi: powróć do domu, chodź, będę z tobą wieczerzą. Przyjdź z tego miejsca, w którym jesteś. Ja ciebie nie odrzucę. Jesteś moim dziedzictwem. Co moje jest twoje. Niech ta przypowieść zachęca nas do reakcji. Do reakcji na to, właśnie w którym miejscu jesteśmy. Jeśli jesteśmy bliżej dna, niech to nas zachęca do tego, aby powiedzieć: wrócę do domu mojego ojca. A jeśli w jakiś sposób jesteśmy pochłonięci aktywizmem, niech to zachęci nas do wysłuchania ojca, wysłuchania tego zaproszenia. Przyjdźmy do uczty Pana Boga. Amen.